Słuchajcie, to kontynuujemy list do Rzymian. Dzisiaj mamy lekcję z pierwszego rozdziału od wersetu 18. Idziemy zgodnie z harmonogramem, który rozpisaliśmy na początku. Podzieliliśmy sobie ten list na części. I zgodnie z tym teraz będziemy analizować. Jeżeli spojrzycie sobie na obserwację ogólną, tą, którą mamy zrobioną na początku, zauważycie, że pierwszy rozdział dzieli się na dwie części. Pierwszy rozdział, no, on jest umowny ten rozdział, tak? Ale mniej więcej ktoś, kto robił to, to mniej więcej dobrze to wszystko podzielił tematycznie. I omówiliśmy sobie pierwszą część, czyli od 1 do 17, o gniewie Bożym, który ciąży nad grzesznikami, czyli omówiliśmy sobie powód głoszenia Ewangelii, prawda? Że Ewangelię trzeba głosić, ponieważ grzesznicy zasługują na gniew Boży. A teraz druga część tego fragmentu mówi, że gniew Boży się objawia. I dlaczego on się objawia? Jak zauważycie tą drugą część, to mamy takie dwie kwestie omówione. Gniew Boży objawia się i na kim się objawia. I ten fragment od 18 do 32 omówimy sobie dzisiaj. Czyli będziemy sobie omawiać ten fragment pod kątem już zagadnienia. Nie będziemy już omawiać stricte adresatów, bo mamy ich omówionych, a będziemy sobie omawiać zagadnienie, które w kontekście listu porusza Paweł. Więc przeczytamy sobie ten fragment od 18 do 32. Kto będzie czytał?
To ja mogę.
To proszę.
Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata, przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada, będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.
Temat dzisiejszej lekcji: grzesznik odrzucający Boga, a Bóg. Grzesznik odrzucający Boga, a Bóg. i dopiszcie jeszcze tam w tym tytule powód, zależność i skutek. I to jest fragment Rzymian, pierwszy rozdział, 18-32. Czyli omawiamy temat grzesznik odrzucający Boga, a Bóg, powody tego, zależność i skutek. I zaraz sobie troszeczkę szerzej o tym będziemy mówić. Cel. Zobaczyć, jaki jest stosunek Boga do bezbożnych i niesprawiedliwych ludzi. Zobaczyć, jaki jest stosunek Boga do bezbożnych i niesprawiedliwych ludzi. Drugie. Zobaczyć, jakich grzechów dopuszczają się ci ludzie i dlaczego to robią. I będziemy to notować w dwóch rubrykach. Pierwsza rubryka na 2/3 kartki, a druga na 1/3 kartki, jak ktoś notuje sobie.
Jak się nazywają rubryczki?
Zaraz powiem. Pierwsza rubryczka to człowiek i jego działanie. A druga to Bóg i jego działanie. I dzisiaj zaczynamy sobie cały blok omawiający zależność grzesznik Bóg, działanie Boże w odniesieniu do ludzi grzesznych, sprawiedliwych, żeby potem przejść do bloku, który mówi o źródle usprawiedliwienia, no bo grzesznicy, czyli zaczynamy, list jest sam w sobie Ewangelią. Ponieważ on pokazuje stan człowieka i drogę wyjścia. I pomalutku popatrzmy sobie teraz, pamiętając o tym, co chcemy zobaczyć. Mamy od początku rozdział, werset 18. Co tam mamy, słuchajcie, co możemy opisać z tego fragmentu 18, 19, 20.
Że gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi.
Czyli 18 werset, co mówi?
Człowieku, że zatrzymuje prawdę w
tak,
niesprawiedliwości.
Że ludzie zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości, czyli powstrzymują działanie prawdy przez swoją niesprawiedliwość. Prawda nie może zatriumfować, ponieważ niesprawiedliwość ich powstrzymuje to. Oni powstrzymują tą prawdę, zatrzymują ją. Dopuszczają się czego? Bezbożności i niesprawiedliwości. No dobrze, i teraz zobaczcie 19-20 werset. Co tu mamy?
Bóg objawia, co można o nim wiedzieć.
Czyli oni wiedzą o Bogu. Nie ma człowieka, który nie wie o Bogu.
Tak? Można nie wiedzieć o
Tak, czyli to, że jest Bóg, jest jawne, oczywiste, bo co? Bóg w swojej wszechmocy człowiekowi to objawia. Nie jest tak, że człowiek musi szukać. Nie, Bóg to objawia w swojej mocy człowiekowi. I w związku z tym, że Bóg to robi, czyli człowiek nie może powiedzieć, że ja czegoś nie umiem, ja czegoś nie rozumiem, nie wiem. Nie wiedziałem, że trzeba to zrobić, ja nie słyszałem o tym. Dlaczego? Bo Bóg objawia to ludziom. W związku z tym, że Bóg to objawia, to co dalej się dowiadujemy o tych ludziach?
Są bez wymówki.
Ludzie są bez wymówki. Nie mają czym się wytłumaczyć. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dzisiaj studiujemy bardzo ważny fragment. Ponieważ ja wielokrotnie, również w naszym gronie, słyszałem pytania, a co z tymi, którzy nigdy o Bogu nie słyszeli? Z Indianami w buszu gdzieś, z jakimiś dzikusami takimi, co żyli nie wiadomo kiedy, co oni w życiu o Chrystusie nie słyszeli? Co z nimi? Kiedy oni będą mieli okazję? Dzisiaj odpowiadamy sobie na to pytanie. Czy tacy ludzie w ogóle istnieją? Czy w ogóle są ludzie, którzy o Bogu nigdy nie słyszeli? Słowo Boże dzisiaj na to pytanie odpowiada, słuchajcie. To jest bardzo ważna lekcja. Kto tego nie rozumie, kto rozumie, to okej. Ale kto nie rozumie, to dzisiaj proszę się skupić. Czyli komu Bóg objawił, kim jest?
Wszystkim.
Wszystkim ludziom. I w jaki sposób to zrobił, zobaczcie, bo mamy tutaj ludzi i Boga, czyli mamy teraz do Boga, przechodzimy. 18 werset mówi, że co? Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko tym ludziom, tak? To jest działanie Boga. Ponieważ oni powstrzymują prawdę w niesprawiedliwości, dopuszczając się bezbożności i niesprawiedliwości. Dlatego gniew Boży się na nich objawia, bo to jest złe. Bóg gniewa się za to. Bo powstaje pytanie, to skoro Bóg, oni nic o Bogu nie wiedzą, to jest niesprawiedliwe. No jak? On nie wiadomo, o co chodzi, a Bóg się na niego gniewa. No, Paweł dalej tłumaczy. Bóg im się objawił. Bóg się nie gniewa na ludzi, którym się nie objawił. Bóg się gniewa na ludzi, którym się objawił. A jak się objawił? Zobaczcie, 20 werset.
Jawnie,
wyraźnie, nie w zagadce, jawnie.
W stworzeniu.
To słowo, zaraz powiem wam, to słowo manifest. Tak. Ukazał się, zamanifestował się, ewidentnie się pokazał, wiedzę dał. Dał zrozumienie i wiedzę. Bóg to zrobił. I dał się poznać w jaki sposób? Przez co?
Przez to, co stworzono.
Przez swoje dzieło stworzenia. Dał się poznać ludziom przez swoje dzieło stworzenia. To, co stworzył. Dlatego wszyscy są bez wymówki. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli kilka fragmentów proroków. Pierwszy to jest psalm, prorok Dawid. 19 psalm. Zobaczmy sobie. To są krótkie fragmenty. Akurat z psalmów wybrałem, ponieważ one mają taki bardzo konkretny kontekst i dość tak malowniczo to opisują. Psalm 19. Jest ich więcej. Ja wybrałem tylko kilka, bo nie sposób wszystko czytać. Psalm 19, 6 wersetów. Czy on przypadkiem tyle nie ma? 6 wersetów, pierwszych 6 wersetów.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieła Jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosów. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata, ich słowa. Na nich wystawił namiot słońcu, a ono wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty. Cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec, a nic tak. nie ukryje się przed jego żarem.
Tak. Bóg dał się objawić. Dzień. Dniowie opowiada tą chwałę. Fakt, że wszystko się kula, jest dowodem, że Bóg istnieje, że jest konstruktor, jest inżynier, który to zrobił. Następny fragment, psalm 104. To jest cały długi psalm, nie będziemy go czytać. Psalm 104, to jest bardzo długi psalm. Znaczy bardzo długi, no nie taki długi, 35 wersetów. Natomiast on cały opisuje dzieło Bożego stworzenia. Jak Bóg stwarzał świat, jak stwarzał światłość, jak góry stworzył, jak zwierzęta żyjąc pokazują, że Bóg istnieje. Jak Bóg to pięknie stworzył. Sobie przeczytacie w domu, bo to jest dłuższy fragment. Ale jeszcze Dzieje Apostolskie, kiedy Paweł przemawia, to w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak sobie otworzymy, to od 23 do 31 wersetu przeczytajmy ten fragment, bo Paweł odnosi się właśnie między innymi do proroków. Cytując również tych, którzy nie będąc prorokami, nie będąc z Izraela, też to mówili. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 23-31. Kto przeczyta?
To ja mogę.
Proszę.
Przechadzając się bowiem i przypatrując waszym świętościom, znalazłem też ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Ja głoszę wam tego, którego nie znając czcicie. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką, ani nie jest czczony rękoma ludzkimi, tak jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania, żeby szukali Pana, czego nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Tak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, i my bowiem jesteśmy z jego rodu. Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.
Paweł, mówiąc Ewangelię, zauważcie, nie mówi do Żydów tutaj, tylko mówi do Greków, do pogan. I odwołuje się do argumentów im zrozumiałych. On nie odwołuje się, nie cytuje pism w ten sposób, ale parafrazuje to, co wie z pism, ale odwołuje się również do tego, co mówili ich ludzie, czyli co z tego fragmentu wnioskujemy? Że nie trzeba być Żydem, nie trzeba być wierzącym i znać pisma, żeby wiedzieć, że jest Bóg. Bo ci wasi poeci, oni stricte o Bogu sprawa nie widzieli. Ale wiedzieli, że jest.
Jest.
Że świat sam nie powstał. Że ktoś go stworzył. I temu Bogu oddawali cześć, nie wiedząc nawet komu. Czyli Bóg daje się objawić. Pytanie, czy ty chcesz to zobaczyć. Co nie znaczy, że nie możesz zobaczyć. Bo dzisiaj jest bardzo dużo niewierzących ludzi, ateistów, którzy wierzą, zaznaczam, wierzą w teorię ewolucji, bo ona jest niepotwierdzona naukowo, niestety. Pewne elementy da się udowodnić, natomiast cała konstrukcja jest niepotwierdzona. To jak gdyby odrębny temat. Dobrze mówię?
Oczywiście.
Jest niepotwierdzona, to jest teoria, to jest wiara, na wiarę trzeba to wziąć. Ale pytanie, co z nimi? Dlaczego oni tak robią? Przecież wśród nich jest wielu przyzwoitych ludzi, byśmy powiedzieli. Zaraz Pismo daje na to również odpowiedź.
Jeśli można wtrącić o ewolucji, to dawniej na obecnych argumentach na poparcie ewolucji ludzie budowali wiarę w brak. Właśnie te zmiany w organizmach drobne, które tam oscylują w jakimś zakresie dopuszczalnym przez Boga, tak? Właśnie były dowodem na to, że gatunki są niezmienne. Mm-hmm. I myślano wtedy właściwie...
To znaczy, nawet na początku chyba teoria ewolucji mówiła, że one są tylko ograniczenie zmienne. Dopiero potem to poszło dalej. Mm-hmm. Bo chyba nawet Darwin powiedział, że jeżeli to się nie potwierdzi, to on się wycofa. Ja kiedyś trochę czytałem o tym, tam jakoś 5-10, to potem dopiero gdzieś już poszło, w zasadzie nie do końca pod jego kontrolą to wszystko. Także to jest cała historia. Ale, co jest bardzo ważne, Słowo Boże mówi, że Bóg się objawił ludziom. Że nie trzeba specjalnej wiedzy i zgłębiania, żeby zobaczyć, że Bóg jest. Dlatego, że ludzie mają duszę, mają sumienie. I dalej czytamy o tym. I teraz, co mówi 19 i 20 werset o Bogu? Dał się poznać ludziom w dziele stworzenia. Jego wieczna moc i bóstwo jest jak i bóstwo, które jest niewidzialne, jak staje się widzialne? Bo Boga nikt nigdy nie widział. Ktoś powie, pokaż mi Boga. Bóg mówi, ja jestem niewidzialny, moja moc i bóstwo jest niewidzialne dla ludzi, ale można je zobaczyć, moją chwałę w tym, co stworzyłem. W tym staje się widzialny. Patrz na to. I dlatego Paweł mówi, w nim się obracamy. Nie ma znaczenia, nie chodzi mu o to, że gdzieś Bóg jest taką kulą, w której my się kręcimy, tak to panteizm, że wszystko jest Bogiem i Bóg jest wszystkim. Tak? Jest taka nauka niebiblijna. Chodzi o to, że w nim, to znaczy otacza nasz Jego stworzenie. W nim się obracamy. Tak? W nim jesteśmy. Dlaczego? Bo Boże stworzenie otacza nas, więc możemy się rozejrzeć i wszędzie widać dzieło Boga. W przenośni widać Boga. Co nie oznacza, że stworzenie jest Bogiem, ale Boga widać poprzez Jego dzieło. Trzeba zrozumieć tą grę słów taką, że Paweł mówi do filozofów i używa pewnego... nie chcę tutaj jakoś, żeby się pomylić w słownictwie. Używa pewnego języka, pewnej gry słów, pewnego doboru słów, żeby przemówić do nich zrozumiałym językiem, bo oni, no, filozofowie, tak, trochę tam lubili sobie pofilozofować. I Paweł używa tego języka, że w nim jesteśmy. Dlaczego? Bo on nas otacza. Wszystko stworzenie, gdzie się nie rozejrzysz, nie trzeba się zastanawiać. Ty wiesz, że to jest Bóg. Że Bóg to zrobił. Ty wiesz. I to zrobił Bóg, czyli Bóg zrobił wielką rzecz. Objawił się każdemu człowiekowi w stworzeniu. I nie ma człowieka, któremu się w stworzeniu nie objawił. To jest bardzo ważne. Dlatego argumenty, co z tymi, którzy nie poznali Boga, nie ma takiego człowieka. Nawet jak ktoś się niewidomy rodzi, to Bóg da mu się w inny sposób poznać w swoim stworzeniu. To ma dotyk. Tak? Człowiek ma duszę. Bóg może do niego przemówić w każdy sposób. Ma na to swoje sposoby. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg się dał poznać wszystkim ludziom. Czyli argument o ludziach, którzy nie znali w ogóle Boga, upada. Upada. I teraz patrzymy na człowieka, jego działanie, na powody, dlaczego się to wszystko dzieje, tak, że Bóg swój gniew wywiera. Zobaczcie werset 21.
Tu dodam tak? Tylko, że o stworzeniu, to jak ktoś chce jeszcze tak dokładniej, to 38, 39 rozdział Księgi Hioba. Tam to rozważaliśmy tak. Już kilka ładnych lat temu. Całe dwa rozdziały i jeszcze dalej trochę, gdzie Bóg pokazuje, kim jest i kto wszystko stworzył i kto rozkazuje temu, co teraz jest.
Tak, no
to
jest
też piękne dwa rozdziały, które pokazują, bo sam Bóg o tym po prostu mówi. To nie to, że to jest po prostu zapisane, to sam Bóg mówi, pouczając Hioba, jaki jest. I Hiob wtedy zamilkł, pamiętacie, tak? Tak. Już mówiłem i więcej
dlatego
nie będę.
Mówię, że można przeczytać Hioba, można przeczytać bardzo duże fragmenty z Izajasza, między innymi 40 rozdział, 41 rozdział. Można Jeremiasza czytać.
Tak, ja to sobie przypomniałem, bo nie wszyscy, co teraz słuchają, tak, nie wszyscy studiowali Księgę Hioba.
Można sobie...
I nie każdy ma świadomość, że tam są całe dwa rozdziały tak jakby potężnie zbudowane właśnie odnośnie tego, co mówi Bóg o stworzeniu. A że to jest w zasadzie we wszystkich księgach praktycznie można to znaleźć.
Można odsłuchać sobie nawet tego, bo chyba ta księga jest u ciebie na stronie, także
tak,
można sobie, kto ma chęć, jak gdyby pogłębić tą wiedzę, to można sobie wejść na stronę Ku zbawieniu Rafała i znaleźć ten fragment, tam Rafał opisuje te fragmenty, więc przypuszczam, że będzie to w miarę łatwe i sobie odsłuchać. Mhm. Czyli to jest bardzo ważne, słuchajcie, że Bóg się dał poznać ludziom, każdemu. Teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. 21 werset co mówi? I 22, 23.
Poznawszy Boga, ci ludzie nie chwalili Go jako tak. Boga, ani Mu nie dziękowali.
Czyli problem leży po czyjej stronie?
Człowieka.
Człowieka. Człowiek poznał Boga, ale co?
Nie podziękował,
nie oddał Mu chwały
jako Bogu.
Nie oddał Mu chwały jako Bogu. Nie chwalił Go, nie oddał Mu czci. Kasiu, potem będziesz musiała się indywidualnie już Rafała zapytać, bo ja teraz nie mam czasu tego szukać, wiesz?
Nie. Tak, o Hioba chodzi, to ja podejrzę.
Tak, o, już tutaj Ania Studniczek mówi 38, 39 rozdział Hioba. To już może potem, jak gdyby po studium, niezależnie, indywidualną drogą, proszę o te informacje się dowiadywać. Poznawszy Boga, nie chwalili Go, nie oddawali Mu czci jako
Bogu.
Dalej czego nie zrobili?
Nie dziękowali.
Nie podziękowali Mu za to, że co? Że poznali Go. Nie byli Mu za to wdzięczni. A skutkiem tego?
Znikczemnieli
w swoich myślach.
I zaćmiło się ich bezrozumne serce.
I zaćmiło się ich głupie serce. Zaćmiło się. Czyli... było oświecone Bożym poznaniem, ale na skutek decyzji człowieka... I patrzcie, że to jest zasada. Dlatego, że człowiek, który ma poznanie Boga, w Jana nawet, jak czytamy liście, kiedy popada w grzech, to wpada w ciemność. Ta jasność zrozumienia Bożej woli, Bożego stworzenia, zaczyna być niewidoczna, co nie znaczy, że zawsze była niewidoczna. To jest ważne, słuchajcie. Bo spotykasz człowieka w stanie, w którym on odrzuca w ogóle Boga, irytuje się, to on już jest bardzo daleko. To się nie zaczęło. Zaczęło się dużo wcześniej. A to już jest stan ciemności. Kiedy jego serce, jakie serce?
Bezrozumne.
Głupie serce. Tak mówi słowo.
Tak.
Jakbyś nie chciał kombinować, to Bóg tak to nazywa. My dyplomatycznie możemy nazywać to różnie. Ale Bóg nazywa to bardzo konkretnie. Dalej. 22 werset co mówi?
Uważając się za mądrych, zgłupieli.
Uważając się za mądrych, zgłupieli. Dzisiaj ludzie, którzy zaprzeczają stworzeniu Bożemu, mają tytuły doktorskie, profesorskie, magisterskie, docenci, ludzie z tytułami naukowymi, którzy uważają się za mądrych, a tych, którzy wierzą, że Bóg stworzył, uważają za głupich. Słowo Boże określa jasno. To oni są głupi. Nie ci, którzy wierzą w Boga, są głupi, a oni są głupi. Tak nazywa to Słowo Boże. Całe szczęście, że jeszcze na razie nie jest to księga zakazana. Już różnie może być. Zgłupieli, podając się za mądrych. Dalej, 23 werset.
Zamienili na bożki. Tak?
Zamienili, czyli jedno na drugie. Aha. Zamiana. Zamienili chwałę nieskazitelnego, czyli tego, który nie ulega zepsuciu, nieśmiertelnego. Zamienili jego chwałę, bo jemu powinni oddać chwałę, tak? Aha. Więc zamienili, nie oddali mu chwały, znikczemnieli w swoich sercach, ale czemuś oddają chwałę, tak? Zamienili chwałę Boga na obrazy przedstawiające zniszczalnego, czyli śmiertelnego, ulegającego zepsuciu człowieka, na ptaki, zwierzęta czworonożne i gady. Dzisiaj ludzie czczą różne rzeczy. Bałwochwalstwo, czczenie bożków, posążków nie jest domeną ludzi sprzed setek tysięcy lat. Setek bądź tysięcy lat. Nie setek tysięcy lat, a setek bądź tysięcy lat. Dzisiaj ma się to bardzo dobrze. Więc człowiek jest czczony, Bóg nie. Zwierzęta są czczone, a Bóg nie. Ci ludzie dodatkowo, to wszystko nie stoi w miejscu, słuchajcie. Bo ci, którzy to robią, co dalej? Zobaczcie, fragment mówi 24, 25.
I właśnie dlatego Bóg wydaje ich nieczystości przez pożądliwości ich serc.
Tak. Czyli oni popełniają nieczystości. Hańbią swoje ciała między sobą. Z powodu pożądliwości ich serc. Czyli ich serce pożąda złych rzeczy. Dlaczego? Bo oni znikczemieli gdzie?
W
swoich myślach. Ich głupie serce się zaćmiło. Ono już nie pożąda Boga. Ono pożąda zła. I oni według pożądliwości swoich serc postępują, hańbią się. A co Bóg, jaki ma z tym związek Bóg?
Wydaje.
Bóg ich wydał na hańbienie. Czyli nie przeszkadza im w tym.
Pozwala im to robić.
Pozwala im to robić. Wydał ich tej nieczystości. Przez pożądliwość ich serc. Ich serca pożądają złych rzeczy, popełniają te rzeczy, a Bóg im pozwala na to. Nie blokuje zupełnie. Czyli mamy do czynienia z degradacją człowieka. Większą bądź mniejszą. Co mówi 25 werset? Zobaczcie. O ludziach mówi, czy o Bogu tutaj teraz?
O ludziach.
Zamienili co? Prawdę Bożą w kłamstwo, czyli to, co mamy wcześniej, że czcili obrazy, człowieka, ptaki, czyli zamienili prawdę Bożą w kłamstwo. Co mówi prawda Boża?
Że
Bóg to stworzył. A oni zamienili tę prawdę w kłamstwo i zaczęli co?
Czcić stworzenie.
Zamiast stwórcy. Czyli, że stworzenie jest tym, który stworzył. Stąd mamy czczenie słońca, czczenie zwierząt w Egipcie dawnym. Tak? Ale że on tworzy, że stworzenie może tworzyć. A tylko Bóg jest stwórcą. Stworzenie nie może niczego stworzyć.
Mamy też czczenie zwykłych ludzi. Którzy też byli kiedyś stworzeni.
Tak.
Są czczeni jako bogowie.
Idziemy dalej. Człowiek jest czczony. Sam dla siebie jest Bogiem. Dzisiaj się liczy człowiek na pierwszym miejscu. Zrób coś dla siebie. Bądź sobą. Realizuj się. Jesteś kimś. Masz moc kreowania rzeczywistości. Tylko uwierz w to, że to możesz zrobić i zrobisz to. Człowiek jest sam dla siebie bóstwem. Czci stworzenie zamiast stwórcy. Czyli to jest zamiana prawdy Bożej w kłamstwo.
Ważna tutaj jest ta kolejność, tak jak po kolei jest to zapisane. Czyli najpierw jest Boże objawienie, potem jest odrzucenie.
Odrzucenie i degradacja.
Tak.
I zdegradacja.
I
to idzie. To są konsekwencje.
Bóg pozwala, dobrze, to tak chcecie, to tak będziecie robić.
Dokładnie.
Kolejność.
Taka jest kolejność. No. Rozumiecie, tak?
Ja kiedyś bardzo dużą polemikę jak gdyby prowadziłem tutaj z osobami, o których będziemy czytać tutaj, z jedną osobą, o których będziemy czytać dalej, w jaki sposób oni znikczemnieli, tak? I właśnie tłumaczyłem tą kolejność, a tam próbowano to odwrócić, że wcale tak nie jest. Ja mówię, no to trzeba dyskutować ze Słowem Bożym, już nie ze mną.
Dzisiaj mamy też sytuację, w której ludzie, którzy chcą ratować planetę, mamy całą religię ekologiczną. Ekologia jest religią. Jest nurtem, który ma wszystkie symptomy religii. Bo człowiek jest kreatorem, czyli Bogiem, który ma ratować. Planeta jest wieczna. Przyszłość planety jest w czyich rękach? W naszych rękach, się mówi. To my ratujemy tą planetę. My jesteśmy zbawcą planety. Czyli mamy sytuację, w której człowiek jest wynoszony do rangi Boga. Nie wprost. Ale to nie chodzi o to, żeby było wprost. To jest zamienienie prawdy Bożej. Tam nie ma miejsca na Boga kreatora. Tam człowiek jest kreatorem. I mamy bałwochwalstwo, bo człowiek nie jest w stanie uratować planety. Nie ma nawet takiej potrzeby ratować. Dlaczego? Bo wystarczy, że będzie żył w zgodzie z wolą Bożą i nie będzie już niszczenia. Ale nikt nie chce żyć zgodnie z wolą Bożą. To jest cały temat odrębny. Zamienili prawdę Bożą w kłamstwo. Dalej, 26 werset. Co towarzyszy życiu tych ludzi? Pożądliwość, namiętność, pasja. Coś, czemu ten człowiek musi się oddawać. Coś, co jest jego pasją. Mówimy, ktoś ma pasję na jakimś, w jakimś temacie, na jakimś punkcie, tak? To go absorbuje do reszty. On bez tego żyć nie może. To jest jego pasja, mówimy. I tą pasją tych ludzi jest co? Namiętność.
Grzech.
Grzech. Życie niezgodne z naturą, tak jak Bóg stworzył. Życie w sferze seksualnej. Wbrew naturze. Bo to jest nowa kwestia, że człowiek jest tym, kim się czuje. A nie, że Bóg stworzył człowieka, bo trzeba najpierw odrzucić, że Bóg stworzył człowieka. dzisiaj się toczy poważna polemika nawet w Kościele Rzymskim, ponieważ biskupi katoliccy z Niemiec zadali pytanie papieżowi i tam to się nazywa Kongregacja Nauki i Wiary. Pełna nazwa jak brzmi? Przypomnijcie mi.
Tak, tak, właśnie Kongregacja Nauki i Wiary.
Tak, zadano pytanie, tak, czy Kościół może, ma moc, żeby udzielać błogosławieństw parom homoseksualnym. I Watykan odpowiedział, że absolutnie nie. I papież się pod tym podpisał. I jest jawny bunt biskupów, niemieckich biskupów katolickich, bo dzisiaj czytałem o tym akurat artykuł, że oni są wbrew temu, przeciwni są temu, pojawia się bunt, bo oni to robią. I mają problem, bo mają konflikt z Watykanem. Prawda? Więc jest aplauz dla tego, co się tutaj dzieje. I są wbrew temu słowu, ponieważ oni twierdzą, że Bóg tak stworzył człowieka. A Paweł mówi, nie. Bóg tak nie stworzył człowieka. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Więc tu jest dysonans między tym, co mówi słowo, i próba pogodzenia tego, tej religii, z tym, co jest nowe, co jest tu wymienione. I powstaje taka dychotomia, słuchajcie. To nie gra ze sobą. Ale to się dzieje na naszych oczach. Więc to, co tu czytamy, nie jest czymś z innej planety, mówiąc takim obrazowym językiem, ale to się dzieje na naszych oczach. Działo się i się dzieje. Nie ma nic nowego. To, co my obserwujemy, to nie jest tak, że tego wcześniej nie było. To było, tylko w innym ubiorze. Ale my cały czas mamy do czynienia z czymś, co funkcjonuje tak długo, jak grzeszna ludzkość. Czytamy Księgi Rodzaju, czytamy, tak? Pamiętamy początek, tak? Pamiętamy Sodomę, Gomorę. Pamiętamy potem wydarzenia z Izraela. Pamiętamy potem, co się działo wśród ludów, do których Izrael wędrował tam. Pamiętamy, jak próbowali Izraela zwodzić. Pamiętamy. Nawet w prawie mojżeszowym jest wspomniane o tym. Więc to się dzieje od początku. To nie jest nic nowego. Więc mamy postępowanie wbrew naturze, ale zgodnie z pożądliwością. Tak? To jest jedna z wielu pożądliwości. Dlaczego? Bo następnie mamy co wymienione? 28 werset. Co mówi 28 werset?
Bóg napastwą wypaczył na końcu. Słabe lubili to, co nie wypada.
Nie spodobało im się zachowanie poznania Boga, nie pasowało im. A skoro im nie pasowało i wybrali tą drogę, to Bóg co? Oddał ich na łup. To jest bardzo ważne. Kiedy Bóg oddał ich na łup? Nie jest tak, że Bóg oddał ich na łup, zanim oni to zrobili, że oni nie mieli wyjścia i musieli to zrobić. Mamy jaką drogę? Bóg dał się poznać. Oni odrzucili poznanie Boga. Wybrali grzech i zaczęli się staczać. Każdy w dół w różnych kierunkach, bo nie wszyscy robią to samo. Nie wszyscy robią to samo. Tak? Czyli nie spodobało się ludziom zachowanie Bożego poznania, więc robili to, co nie wypada. Bo wypada uznać Boże działanie, uznać Bożą chwałę, oddać Bogu chwałę i byłoby inaczej. Dzisiaj ci, którzy dużo mówią o tym, jak należy postępować, zaraz sobie powiemy, sami tak nie postępują. Dalej, 28 werset, zobaczcie.
To właśnie jesteśmy w tym.
Albo jeszcze może nie, zanim przejdziemy do 29 wersetu, to zobaczmy, co Bóg robi. 26 werset, co zrobił Bóg?
Wydał ich haniebnym
pożądliwością. Wydał ich. Tak? Jedną z nich jest obcowanie wbrew naturze. Mhm. 27 werset. Ponoszą ludzie od Boga karę należną za ich zboczenie. Błąd, manowce objawiające się działaniem niezgodnym z wolą Bożą. To zboczenie to jest błąd. Manowce objawiające się działaniem niezgodnym z wolą Bożą. Zejście z drogi prawidłowej. Boża droga jest taka, a ty schodzisz z niej. Czy na razie jest wszystko jasne, czy nie?
Tak.
Tak?
Tak.
Okay, możemy iść dalej? Mamy 29 werset. Inne jeszcze rzeczy, które są haniebne, tak? Bo tu mamy cały zestaw tych rzeczy. Jakie jeszcze mamy wymienione? Nieprawość. Są pełni wszelkiej nieprawości. To jest bezprawie, naruszenie prawa, czyli generalnie niezgodne z tym, co Bóg zrobił. A co Bóg? Objawił się i oczekiwał oddania mu chwały jako Stwórcy, tak? Więc ci ludzie... Konsekwencją tego odrzucenia Boga jest zgłupienie serca, znikczemienie, co się objawia współżyciem wbrew naturze. Dalej czym? Nierządem. To może być z zachowaniem płci, ale to jest nierząd. To jest to, czego Bóg nie pochwala, czyli współżycie seksualne poza tym, co określa jako dobre Biblia. To jest bardzo szerokie słowo, bardzo szeroki kontekst ma. Ale dalej co mamy? Ktoś powie, ja tego nie robię.
Przewrotność.
Deprawacja. Inaczej. Dalej mamy chciwość, zachłanność, chęć posiadania. Nie ma nikogo takiego, kto by choć raz nie był chciwy. Dalej.
Złośliwość,
chęć zranienia, sprawienia komuś przykrości. To nawet wierzącym się zdarza. To nie jest jakiś obcy grzech. Dalej.
Pełni zazdrość.
Zazdrość. Morderstwo. Sporu, kłótnia, debata, stwierdzenie wywołujące niezgodę, kłótnia. To jest owoc odrzucenia Boga. Dalej co mamy? Podstęp, oszustwo, próba oszukania kogoś. Podstępem. Dalej? Złe obyczaje. To są krytyki, oszczerstwa wynikające ze złośliwości i przebiegłości złego serca. Dalej co mamy?
Plotkarze.
Warto o tym pamiętać, że plotkarze też. Dalej? Oszczercy. Oczerniający kogoś, chociaż on nie zasługuje na to. Dalej co mamy?
Nienawidzący Boga.
Tak, to bardzo szeroki kontekst. Bo każdy, kto zaprzecza istnienia Boga, dzisiaj na ulicach jest pełno ludzi, którzy nienawidzą Boga. Nieważne, że oni go definiują nie tak jak trzeba, że widzą go nie tam, gdzie trzeba, ale odrzucają Boga. Bluźnią Bogu wręcz. Wyśmiewają Boga. Drwią z Biblii, z Ewangelii. Szczególnie twórczość artystyczna jest tutaj bardzo płodna w tej kwestii. Pseudoartystyczna, bo to trudno nazwać artyzmem. Dalej?
Zuchwali.
Zuchwali, bezczelni, mówiący złe rzeczy o innych, zarozumiali. Dalej mamy pyszni, górujący nad innymi, wywyższający się, traktujący innych z góry. To jest też owoc odrzucenia Boga. Chełpliwi, czyli pusty, blagier, łgarz, samochwał. Dalej?
Wynalazcy złych rzeczy.
Wynalazcy tego, co złe, destrukcyjne, zgubne. Dalej?
Nieposłuszni rodzice.
Nieposłuszni rodzicom, no proszę. Dalej?
Bezrozumni,
nie pojmujący czegoś, nie potrafiący zrozumieć pewnych rzeczy. Ale dlaczego oni nie potrafią zrozumieć? Bo co wcześniej jest napisane? Co się stało ich sercem i umysłem? Znikczemnieli w swoich myślach, a ich serce bezrozumne zaćmiło się. Nie potrafią pojąć już pewnych rzeczy. Dochodzi do tego, że oni nie potrafią zrozumieć pewnych rzeczy. Oczywistych dla tych, którzy są posłuszni Bogu, a dla nich nie.
Jeśli chodzi o tych nieposłusznych rodziców, no to warto zauważyć, że Bóg też tworzy, jest pierwowzorem rodziny, tak? Jako ojciec.
Tak, ale temat też, Paweł, tego posłuszeństwa, nieposłuszeństwa rodzicom jest dość szeroki, więc wiesz, to trudno... Nie bardzo chcę teraz rozwijać ten temat, ale on nie tylko dzieci dotyczy, słuchaj. To jest też nieoddawanie czci rodzicom, jak należy. Wiesz, to jest szacunek też w jakimś sensie. A on dotyczy również dorosłych, którzy mają rodziców. Wiesz, to są bardzo, to jest szeroki kontekst. Natomiast on zbiega się z tym, że, bo zaraz jak gdyby w puencie chciałbym też o pewnej rzeczy powiedzieć. On wszystkich dotyczy. Rozumiesz?
Tak.
Więc to jest bardzo ciekawe, że właśnie te nieposłuszni rodzice ma bardzo szeroki kontekst. Ono dotyczy i młodszych, ale i też ludzi w sile wieku, byśmy powiedzieli.
Bo pozornie kto... wygląda jakby...
Tak, właśnie. Dalej, bezrozumni, tak? Dalej, jakcy?
Niedotrzymujące słowa.
Łamiący umowy, niedochowujący wierności. Jak dużo dzisiaj jest ludzi, którzy nie dotrzymują słowa. Łamią je. Dają słowo, wiedząc, że je złamią. A uchodzą za bardzo porządnych. Mają się za bardzo dobrych ludzi. Prowadzą często, w cudzysłowie, bardzo moralne życie. Dalej.
Bez naturalnej
miłości. To jest słowo astrogos. Tutaj w tej naturalnej miłości chodzi o taką miłość rodzicielską. Dzisiaj, kiedyś zresztą też, jak się dzieci oddawało Molochowi na ofiarę, to nie z powodu, że się ich kochało, tak? Natomiast dzisiaj to samo mamy. Coraz docierają do nas różne informacje, że dzieci tak są, tutaj są maltretowane, tu bite, tu się coś dzieje, tak? Tu rodzice nie pilnują tych dzieci, tu te dzieci jakoś tam... Różne rzeczy się dzieją, słuchajcie. To, co jak gdyby jest wyciągane na światło dzienne, też ma swój powód. To nie jest dobry powód, bo to też prowadzi do pewnych przepisów, które chce się stworzyć dzisiaj, które w swojej... To jest podstęp. Z jednej strony my się o tym dowiadujemy, a z drugiej strony to, co się pokazuje o tych takich postępowaniu złym wobec dzieci, rodziców, to też prowadzi do chęci stworzenia przepisów, które same w sobie też, one niby dla ratowania dzieci są, ale wcale dobre nie są. Mają za zadanie jeszcze bardziej pogłębić odstępstwo od Boga. To jest szeroki temat. Natomiast docierają do nas takie informacje, jak to gdzieś tam ktoś dziecko pobił małe, które nie mogło się bronić. A przepraszam bardzo, to, że dzisiaj wszyscy, wielu ludzi wychodzi na ulicę i manifestuje prawo, że każde ciało jest moje, do zabijania nienarodzonych dzieci, to już większego bandytyzmu nie potrzeba. Czyli mamy wszędzie to, bez naturalnej miłości.
Naturalna miłość, to jest miłość dziecko w
matki do dziecka. Tak, to jest
tak wielu ludzi.
To dziecko, ta matka, która nosi w swoim łonie dziecko, to te dziecko jest, ona dla tego dziecka ona jest wszystkim. To jest forteca. A okazuje się, że forteca, zdrajca jest wewnątrz. Rozumiecie? To jest najgorsze, co może być dla kogoś. Nikt nie chce z nas doświadczyć, że ten, którego najbardziej kochamy, zdradza nas. Czasami tych ran się nie da do końca życia uleczyć. Tutaj mamy taką sytuację. Bez naturalnej miłości. Dzisiaj to jest bardzo powszechne, słuchajcie. Ale i było. Trzeba o tym pamiętać. Jak to ktoś powiedział, twoje ciało jest twoim ciałem i możesz z nim zrobić, co chcesz, ale to ciało, które jest w tobie, już nie jest twoim ciałem i nie możesz z nim zrobić, co chcesz. Tak ktoś ciekawie zauważył, w którymś artykule przeczytałem jakąś wypowiedź pewnej jakiejś tam kobiety, która polemizowała, już nie pamiętam, kto to powiedział. Owszem, twoje ciało jest twoim ciałem, ale to ciało, które nosisz w sobie, już nie jest twoim ciałem, to nie jest twoje ciało. I z nim nie możesz robić, co chcesz. Ale oczywiście to nie dociera. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi. Bezrozumni nie potrafią ogarnąć tego. Często.
Nauka tłumaczy, że to jeszcze nie człowiek na pewnym etapie.
Tak. Natomiast chodzi o to, że to jest konsekwencja innych rzeczy. Nikt z tych ludzi nie powie, że on jest zły. Nikt z nich nie powie, że jest głupi. Uważają się za mądrych. Ale w świetle Słowa Bożego jest inaczej. Dalej, co jest napisane? Nieprzejednani. Niechęć do pojednania i zawarcia pokoju. Jakże wielu jest takich ludzi, którzy nie chcą się pogodzić, nie chcą się pojednać, nie chcą zawrzeć rozejmu. Są nieprzejednani. Dalej mamy bez miłosierdzia, bez litości, nie okazujący litości. Kiedyś był taki film, sensacyjny zresztą, w którym na samym końcu, już nie będę opowiadał treści, została zawarta taka sentencja z jakiegoś sztuki, bodajże taki najbardziej znany angielski tam z 1500 czy 400 któregoś roku taki pisarz sztuk, jak on się nazywał?
Szekspir,
dziękuję. I on napisał jakąś sztukę, tam Ryszard któryś, czy jako królu. I tam taką sentencję ciekawą zawarł, że ten król, on tam bardzo był brutalny i na koniec on wypowiada taką sentencję. Nawet największa bestia przejawia odrobinę litości. Ja nie, więc nie jestem bestią. Co jest poetyckie, tak? Napisał to człowiek. Ale człowiek, który na żywo widział działania, które się działy w otaczającym go świecie. To nie były dzisiejsze czasy. To już się działo wtedy. Dochodziło do strasznych rzeczy. I ci wszyscy ludzie w niedzielę byli w kościele. Byli na nabożeństwie. Klękali, modlili się, żegnali się. Wychodzili i popełniali takie rzeczy. Więc ta sentencja pokazuje, jak bardzo zdeprawowany jest człowiek. Do jakiego poziomu można dojść. I niby to poezja, ale ta cała historia opisuje faktycznego człowieka. On żył, można sobie o nim poczytać. Dziś przez wielu Anglików jest uważany za bohatera. To jest bardzo ciekawe, że dlatego, że czytamy bez naturalnej miłości, nieprzejednani, bez miłosierdzia, nie okazujący litości. Często jest tak, że ludzie pewnych rzeczy nie okazują, ale kiedy przychodzi sprzyjająca okoliczność, konflikt zbrojny, jakaś rewolucja, to nagle w tych ludziach budzą się emocje, dochodzą do głosu, bo mają prawo, emocje, które były skrywane. I nagle nie poznajesz tego człowieka. A okazuje się, że ten człowiek jest zdolny do rzeczy, o których byś nawet nie pomyślał. Ale tak się dzieje. I to opisuje Biblia, słuchajcie. I teraz ci ludzie poznali Boga. Słowo Boże mówi, że oni Boga poznali. Tylko gdzieś w pewnym momencie odrzucili Go.
W hitlerowskich Niemczech ci sami ludzie przed jeszcze dojściem do władzy Hitlera wiedli, wydawałoby się, normalne życie rodzinne. Potem w czasie wojny to wszystko doszło do głosu, popełniali najgorsze zbrodnie. A potem, jeśli nie zostali jak gdyby złapani i postawieni przed sądem, to znowu wiedli spokojne życie rodzinne w Niemczech, już po Hitlerze. Takich osób było bardzo dużo. Czyli wystarczyły tylko okoliczności, żeby najgorsze rzeczy doszły do głosu. To nie znaczy, że oni wcześniej i później nie popełniali zła, ale nie popełniali aż takiego jawnego zła, jak w tych okolicznościach. Wcześniej.
W czasie wojny też, przed wojną też, no już po co tam daleko patrzeć? Patrzymy na nasz ogródek, tak? W Polsce bardzo dużo Żydów żyło. Obywateli polskich. I bardzo często prowadzili dobrze prosperujące biznesy, sklepy, zakłady usługowe. Żydzi byli z tego znani, że byli ludźmi operatywnymi. Wielu obywatelom polskim, nie Żydom, tak, celowo mówię, bo oni byli obywatelami Polski, natomiast narodowości żydowskiej byli. Byli dziećmi Abrahama, Izaaka, Jakuba. Natomiast tym, którzy nie byli z tego rodu, nie podobało się to bardzo często. Ale, co ciekawe, wielu z tych Żydów, nie wszyscy byli takimi złośliwymi ludźmi, bo złośliwi się pojawiali po obu stronach, ale było wielu przedsiębiorców żydowskich, bo oni wszystkiego też nie mogli robić. Stąd taka właśnie ukierunkowana ich operatywność, bo oni nie mogli ziemi mieć, nie mogli być często lekarzami, a jeżeli już, to musieli mieć specjalne pozwolenie. To nie było takie proste. Ale, a jeżeli już byli lekarzami, to mogli tylko Żydów leczyć. To było bardzo trudne życie w międzywojennej Polsce. Natomiast co jest ciekawe, ci Żydzi często wspierali Polaków, dawali im nakreskę. W polskim sklepie nakreskę nie dostał, u Żyda dostał. W polskim sklepie było drożej, u Żyda było taniej, bo Żyd szedł na ilość, a nie na ten. I koniec końców Polacy musieli kupować u Żydów, bo było taniej. Tak? Często dostawali na krechę. Często mieli buty czy ubranie zszyte za darmo, bo nie mieli pieniędzy. I Żyd mówił, dobra, zapłacisz, kiedy będziesz mógł. Kiedy przyszła wojna, wiecie, co zrobili? W wielu wypadkach ci ludzie poszli, zabili tych Żydów. Albo uczestniczyli w Holokauście. Dlaczego? Bo mieli długi. Zamiast ich chronić, bo ci im pomogli, to ich zabili. Paradoks. Ale do tego momentu dziękowali im w ukłonach, że tacy byli dobrzy dla nich. Jak przyszła sytuacja, to nagle wyszło, jacy oni byli wdzięczni. Jaka naprawdę była ta wdzięczność. Niestety to jest samo życie. Nie wszyscy tacy byli, bo nie wszyscy mają ten sam zestaw grzechów. Natomiast też to nie było chodzące zło. To byli ludzie, którzy normalnie żyli. W normalnych warunkach. Pracowali, mieli rodziny, chodzili do kościoła, modlili się. To nie byli ludzie z kryminału. Ale niestety to było w ich sercach. Z nikczym mieli w swoich sercach. Niestety. Więc to mamy wszystko zapisane. Bez miłosierdzia. I teraz 32 werset co mówi? Że popełniają te wszystkie złe czyny. Popełniają te wszystkie złe czyny ludzie.
Nie tylko chociaż popełniają, ale również
i teraz
pochwalają
innych. Wiedzą, że to, co robią, zasługuje na karę śmierci. Pamiętajmy o kontekście listu. Czyli dlaczego wiedzą, że to zasługuje na karę śmierci? Co dalej jest napisane?
Poznali wyrok Boga.
Poznali wyrok Boga, Boże prawo w tej sprawie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Otwórzcie Księgę Jeremiasza na drugim rozdziale. Jeremiasza, drugi rozdział, 11-13 werset.
Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, choć ci nie są bogami, ale mój lud zamienił swoją chwałę na to, co jest nieużyteczne. Zdumiejcie się nad tym, niebiosa. Ulęknijcie i bardzo się zatwórzcie, mówi Pan, bo mój lud popełnił podwójne zło. Opuścił mnie, źródło żywych wód, i wykopał sobie cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody.
O czym Jeremiasz mówi? I o kim? Jaki grzech zarzuca Żydom?
Że opuścił Boga.
O tych, którzy znali prawo, jak postępować, czy nie?
Znali.
Powierzone im było.
Zobaczcie Księgę Ozeasza, 4 rozdział.
Porównanie było, że ci, którzy czczą innych bogów, oni ich nie opuszczają. A wy znacie mnie i opuszczacie mnie. Mhm.
Też bardzo ważny jest, słuchajcie, kontekst, ale przeczytajmy jeszcze 3 w miejsce. Ozeasza, 4 rozdział, 12-19.
Mój lud radzi się u swego drewna, a jego kij mu odpowiada, bo duch nierządu wprowadza ich w błąd i uprawiali nierząd, odstępując od swego Boga. Na szczytach gór składają ofiary, na pagórkach palą kadzidło, pod dębem, topolą i wiązem, bo ich cień jest dobry.
Dlatego wasze córki uprawiają nierząd i wasze kobiety cudzołożą. Nie będę karał waszych córek, gdy uprawiają nierząd, ani waszych kobiet, gdy cudzołożą. Oni sami bowiem odłączają się z nierządnicami i składają ofiary wraz z nierządnicami. A lud, który tego nie rozumie, upadnie. Do którego?
Do 19.
Jeśli ty, Izraelu, uprawiasz nierząd, niech chociaż Juda nie obciąży się winą. Nie idźcie do Gilgal, ani nie wstępujcie do Bet Awen, ani nie przysięgajcie, jak żyje Pan. Izrael bowiem jest nieujarzmiony, jak narowista jałówka. Zaprawdę Pan będzie ich paść, jak jagnię na rozległym miejscu. Efraim związał się z zbożkami, zostaw go. Ich napój czyni ich upartymi, nieustannie uprawiają nierząd, jego obrońcy wstydliwie kochają dary. Pochwyci ich wiatr swoimi skrzydłami i będą zawstydzeni z powodu swoich ofiar.
O kim tu jest mowa? Widzicie zbieżność czynu z tym, co przeczytaliśmy?
Tak, nierząd. Radzenie się drewno
boszczy. Dalej, pierwsza królewska, 14:24. I może od 21 wersetu.
Jeszcze raz powtórz.
Pierwsza królewska, 14 rozdział, od 21 wersetu do 24.
Roboam zaś syn Salomona królował w Judzie. Roboam miał 41 lat, gdy zaczął królować, a królował 17 lat w Jerozolimie, w mieście, które Pan wybrał spośród wszystkich pokoleń Izraela, aby tam przebywało jego imię. Jego matka miała na imię Naama, była Amonitką. Juda czynił to, co złe w oczach Pana, i swoimi grzechami, które popełniali, pobudzali go do zazdrości bardziej niż to wszystko, co czynili ich ojcowie. Pobudowali sobie bowiem wyżyny, posągi i gaje na każdym wysokim wzgórzu i pod każdym zielonym drzewem. Byli też w tej ziemi sodomici. Postępowali oni według wszystkich obrzydliwości pogan, których Pan wypędził sprzed synów Izraela. Tak.
Matka jego była Amonitką. Więc on postępował według bogów swojej matki, nie ojca.
Mimo, że był synem.
Tak. I byli też w tej ziemi sodomici, którzy popełniali wszystkie obrzydliwości pogan. Nie chodzi o obywateli Sodomy, bo tam wszystko było już dawno w popiół obrócone.
Czyny.
I oni byli Żydami, dlatego że popełniali grzechy pogan. Więc żaden z grzech, z tych, które przeczytaliśmy, nie był Żydom obcy. Nigdy. Dlatego, że jeżeli weźmiemy kolejny fragment Mateusza, 12 rozdział, 34 werset, tylko ten jeden, Mateusza, 12 rozdział, 34 werset.
Plemię żmijowe, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca mówią usta.
Plemię żmijowe. Mamy kilkaset lat później, i Pan Jezus wypowiada się o swoich braciach według ciała, plemię żmijowe. Oczywiście o pewnej grupie tutaj, tak? Pewnym, ale to są ludzie, którzy reprezentują pewną postawę. Ludzie przebiegli, spiskujący to, co czytaliśmy. Czy oni znali prawo Boże, że te rzeczy, którzy czynią, winni są śmierci?
O, znali. Jak mało kto.
Nie dość tego, oni pochwalają, mimo że wiedzą, sami to robią, i jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Kiedy próbowano im zwrócić uwagę, że to jest niewłaściwe, że zanim się osądzi człowieka, to trzeba najpierw proces przeprowadzić. To wzięli stronę tych, którzy inaczej uważali, a ten człowiek został zdyskredytowany. Dlatego Paweł doskonale wie, o czym mówi, bo sam był wśród tych ludzi. Pamiętajmy, kto to mówi i pamiętajmy, w jakim kontekście. Bo to jest bardzo ważne, słuchajcie. Co mówi Bóg w 32 wersecie?
Ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci.
Bóg karze śmiercią takie przestępstwa. To jest tajemnica? Nie, to jest jawne. Bóg karze takich ludzi śmiercią. Czyli wśród tych ludzi wszyscy ludzie poznali Boga. Więc to nie jest tak, że tylko Żydzi poznali Boga. Tylko Żydom Bóg się objawił, bo się Abrahamowi objawił, tak? A Noemu się objawił wcześniej, ale tylko wybranych miał. Słowo Boże co mówi? Że Bóg się objawił wszystkim ludziom. Każdy człowiek może rozpoznać Boga w jego dziele. W taki bądź w inny sposób. I zawierają się w tych ludziach ogół plus Żydzi. Bo tak pamiętacie, najpierw jest nacisk położony na pogan, potem na Żydów, potem znowu na pogan. I Paweł tak równoważy, to pokazuje, że nikt nie jest bez wymówki. Pamiętacie taki ciąg? Natomiast tutaj, jak jest nacisk na coś położony, to nie znaczy, że w ogóle o drugich nie ma mowy. To nie jest tak. Bo Paweł za chwilę przechodzi do kolejnego fragmentu, zaczyna się drugi rozdział i Paweł będzie udowadniał co? Wina Żydów, wina pogan. Postawa Żydów, postawa pogan. Jak Bóg będzie sądził? Bo zaczynamy od ogólnego obrazu, zauważcie, i coraz bardziej Paweł zawęża temat, czyli coraz bardziej wnika w szczegóły, czyli zaczyna, robi obraz ogólny i potem coraz szczegółowi wchodzi w szczegóły. I to jest fajnie, bo zapoznajemy się z grubsza, a potem coraz głębiej. I te głębiej rozumiemy dlaczego, bo Paweł zrobił wstęp. Dzisiaj mamy wstęp. Jak sobie popatrzycie na ten opis. Więc mamy wśród tych ludzi wszystkich. Wszystkich. Czyli nie ma takiego człowieka, któremu Bóg by się nie objawił. Wnioski. Wnioski. Wy piszecie wnioski. Jakie wnioski wyciągamy?
Bóg się objawił w swoim stworzeniu wszystkim ludziom.
Bóg się objawił wszystkim ludziom, tak.
Ja bym to napisała każdemu człowiekowi.
Każdemu człowiekowi.
No tak.
Dalej jeszcze będziemy to rozważać, słuchajcie, ale jak roztworzycie rozdział drugi, zobaczcie, 14-15 werset rozdziału drugiego. Będziemy to jeszcze szczegółowi, ale bo to już szczegóły są wtedy, bo Paweł tłumaczy, na jakiej zasadzie oni tego Boga poznali. Ale przeczytajcie te dwa wersety. To jest to o nie Żydach.
Bowiem poganie, którzy nie mają prawa z natury, czynią to, co jest w prawie. Oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających.
Tak. Czyli będziemy doprecyzowywać, jak to się dzieje, że oni poznali Boga. O co to chodzi w ogóle? Ale co jest ważne, znajomość istnienia Boga jest wpisana we wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie, wszystkim ludziom Bóg się objawił. Nie ma człowieka, który na sądzie Bożym powie, ja nigdy o Bogu nie słyszałem, ja nic nie wiem, jaki Bóg? Nikt tak nie będzie mógł powiedzieć. Nie będzie nic na swoją obronę. Więc jeżeli ktoś kiedyś wam zada pytanie, co z tymi, którzy o Bogu nie słyszeli, to Biblia mówi, że nie ma takich ludzi. W taki czy inny sposób Bóg się objawi każdemu. Pytanie, co on z tym zrobi? Jak dzieci są małe, zauważcie, jeżeli im mówisz o Bogu, to oni nie potrzebują się zastanawiać. Żeby oni nie wierzyli w Boga, to trzeba im wpajać, że Boga nie ma. Trzeba ich tego nauczyć. Co jest ciekawe, niedawno rozmawiałem z jedną osobą na temat stworzenia świata, ile dni trwał. Bo nie wszyscy są tacy, którzy wierzą w stworzenie w literalnych 6 dni, a niektórzy tak zwane dni eonowe, czyli jakiś nieokreślony okres czasu, który się nazywa dniem. I jest taka książka, którą Staszek kiedyś nawet miał i pożyczał mi, takiego profesora Git, on się nazywa chyba Git, Niemiec. I to był człowiek, który nie był wierzący, ale naukowiec, który badał skład jądra, jakiś tam takie mikro badał tam. I on poprzez swoją pracę w końcu doszedł do wniosku, że to nie mogło się stać tak przypadkiem, że musiał ktoś to zrobić. I w ten sposób doszedł do wiary, że Bóg istnieje. Praca naukowa go do tego doprowadziła. Więc jednak odpowiedział na Boży głos. Człowiek to jest zbawiony, to nasz brat. Odpowiedział na Boży głos. Dostał informację w stworzeniu. Więc to nie jest tak, że człowiek nauczony gdzieś tam czegoś nie może zmienić zdania. Może, bo ma to wpisane. Rodzi się z tym. To jest właśnie Boże dzieło. Dalej będziemy szli, bo ja wielokrotnie powtarzam, to jest bardzo ważne, że czasami padają argumenty, jeśli człowiek uwierzył, to jest uczynek, a wiara, a zbawienie jest z łaski. A właśnie my studiujemy fragment, który pokazuje, że poznanie Boga jest Bożym dziełem. Tylko my dokonujemy wyborów. Bóg się objawił każdemu człowiekowi. Co on z tym zrobił? Poznać, że jest Bóg, a poznać Boga, to są dwie różne rzeczy. Ale poznać, że jest Bóg, wie każdy. Nikt nie ma nic, jest napisane, nikt nie będzie miał nic na swoją obronę. Nic. Otrzymuje się tą wiedzę na samym początku. Każdy może zobaczyć Boga. Bo można ją podziwiać w czym? W Bożym stworzeniu. Żyjemy w świecie. Paweł jak mówi? W nim żyjemy. W nim żyjemy. Żyjesz na tym świecie. Nie możesz nie widzieć Boga w tym świecie. Więc Boga można podziwiać, Jego chwałę w Jego stworzeniu. Tak? A teraz... Co człowiek może zrobić? Oddać chwałę Bogu, uczcić Boga albo nie. Jeżeli nie, to co się dzieje dalej? Pogrąża się w grzechu, w niemoralności. Oddaje cześć stworzeniu zamiast twórcy.
Wydany, czyli Bóg go już nie powstrzymuje.
Tak, podejmuje decyzję i się stacza, już bez powstrzymywania Boga. Oddaje cześć stworzeniu zamiast twórcy. I w skrócie to omawialiśmy. To oddawanie czci stworzeniu ma bardzo dużo oblicz różnych form. Tak? To nie jest tylko, że ktoś postawi sobie posążek i będzie się do niego modlił. Czy weźmie sobie jakieś zwierzę i powie, to jest mój Bóg. To ma bardzo dużo odcieni. Człowiek sam dla siebie może być Bogiem. Człowiek jako ludzkość może być Bogiem, i tworzyć coś, kreować. Dzisiaj jest to bardzo popularne, tak jak mówiliśmy. Ja mówiłem. Ale wy nie zaprzeczaliście. Dopuszcza się wszelkiej niemoralności, nienawiści z nikczemnością. Już tak w skrócie te wszystkie rzeczy. Różnorakiej, bo widzimy, że to jest cały wachlarz różnych grzechów. Nie trzeba być jednym, żeby być drugim. Mimo że wie, że to jest złe, i tak to pochwala i czyni. Tak jak czytaliśmy, to nie dotyczy tylko Żydów. Poganie mają sumienia i też wiedzą, co jest dobre, co złe. W jakimś tam zakresie, ale on wystarczy, żeby odczcić Boga. Korneliusza z niedzieli, pamiętamy? Człowiek ma wybór. Jaki skutek jest działania tych ludzi? Co ich spotka? Boży sąd, kara.
Wyrok Boży.
Poniosą na sobie karę za swoje czyny, czyli to jest ich wypłata za ich czynności. Tak?
Pracowali
ciężko na to. To niebezpieczeństwo dotyczy kogo? Wszystkich. Wszystkich ludzi. Żaden grzesznik nie będzie bez wymówki.
Bóg nie ma względu na osobę, jeśli chodzi o grzech.
Tak, dalej będziemy w drugim rozdziale o tym mówić, że Bóg jest sprawiedliwy i taki już dokładniejsza będzie lekcja, bo będziemy sobie mówili o prawie już. Będziemy sobie mówili o prawie, czyli Boży sąd nad poganami, Żydami. Tak, czyli sobie to już omówimy bardziej szczegółowo. Będziemy mieli połowę rozdziału omawianą. A Bóg jaki jest tutaj? Jak Bóg reaguje na takie zachowanie? Okazuje swój gniew. Jak się objawia ten gniew? Najpierw.
Wydaje ich.
Tak, pozwala im grzeszyć. To zastanówcie się. To jest skutek gniewu. Jeżeli się na kogoś gniewasz i ktoś działa na swoją szkodę, to co robisz?
Zostawiasz.
Zostawiasz go.
Do ciebie to już nie dotrze. Rób sobie, co chcesz.
Zostawiasz go, bo gniew to jest kara dla tego człowieka, że on się w tym pogrąża. Ale ostateczną karą jest co?
To jest taki początek sądu w zasadzie.
Tak.
To jest początek. Tego.
To jest skutek gniewu Bożego.
Dlatego łaską jest, jak Bóg ingeruje.
Tak. Łaską jest, kiedy Bóg ingeruje w życie człowieka. Kiedyś taka historia mi się przypomina. Ktoś kiedyś coś opowiadał, że opowiem tak mniej więcej. Szło dwóch ludzi, tak w skrócie opowiadam, żeby pokazać tylko sam ten, bo szczegółów nie znam. Dwóch ludzi szło i jeden mówi, że coś tam robi niedobrego i mówi, bez przerwy mam problemy. I mówi, chyba Bóg się na mnie gniewa. A drugi idzie, mówi, ty, ale ja robię to samo i mi nic się nie dzieje, o, Bóg mnie musi kochać. Rozumiecie? Jakże się mylili. Jakże się mylili. To taka puenta, że człowiek czasami inaczej pewne rzeczy widzi, a jest zupełnie inaczej. Warto o tym wiedzieć. Bo czasami może być to, będziemy dalej to czytać. Nie będę wyprzedzał. W następnym rozdziale będziemy o tym mówić. Nic nie jest regułą, żebyście nie traktowali tego jako reguły. Regułą jest to, co wystudiowaliśmy. Natomiast wiele rzeczy dzieje się w życiu ludzi, które ludzie opacznie rozumieją.
błogosławieństwem dla dziecka, które coś ukradnie, jest to, że dorośli, rodzice to zauważą i zostanie za to skarcone na samym początku, żeby więcej tego nie robił, a przekleństwem dla dziecka jest to, że się uda i nikt tego nie zobaczy.
Albo rodzice widzą i nic nie zrobią.
Albo tak, bo zrobi to drugi raz, trzeci raz, piąty, a potem wyląduje w więzieniu, tak? I już będzie trudniej się zmienić.
Także warto o tym wiedzieć, że pozwolenie na coś to jest czasami skutek Bożego gniewu. Może tak być. Ale w ostateczności Bóg karze śmiercią za niegodziwość i łamanie prawa.
To Bóg decyduje, kiedy jak zareagować. Tak, mamy Ananiasza i Safirę i Bóg zareagował w ich przypadku. W przypadku grzechu od razu zabrał życie, tak? Oczywiście to jakby jest temat jeszcze wierzących, niewierzących, tak? Ale tak ogólnie mówię. A może Bóg pozwolić ludziom właśnie, bo to
ważne
dalej
jest...
czyńcie nieprawość, tak? I zbieracie grzechy na ten ostateczny wyrok Boży.
Ważne jest to, żebyśmy patrzyli, w jakim zakresie ten temat porusza kwestię. On daje pewien schemat. Natomiast nie wnika w szczegóły. Ale w tym schemacie zawierają się szczegóły. Natomiast on omawia to ogólnie, ten temat. Czyli tu widzimy tak, wszyscy mają poznanie Boga, człowiek ma wybór, jeśli nie oddaje Bogu chwały, to się stacza. I w konsekwencji spotyka go śmierć. Dlatego Paweł wcześniej mówi, trzeba głosić Ewangelię. Zastosowanie. Czy i jak oddajesz cześć Bogu, Stwórcy? Dzisiaj trochę inne pytania będą. Praca domowa. Pytania na zastosowanie to praca domowa. Czego dziś nauczyłem się o Bogu i Jego stworzeniu? Temat na przemyślenie, słuchajcie, dlatego że on jest bardzo ważny i warto się nad nim sobie jeszcze pochylić. Czego nauczyłem się dzisiaj o Bogu i o Jego stworzeniu? Czego nauczyłem się dziś o poznaniu Boga? To nie to samo. O poznaniu Boga. O tym, jak Go można rozpoznać. Chodzi mi o to, czy i jak dostrzegamy Boga w tym, co nas otacza. O to mi chodzi. Czy dostrzegamy Boga? Przecież otacza nas. W Nim żyjemy. I teraz najtrudniejsze, najłatwiejsze pytanie. Co zrobię z tą wiedzą? Jak ją wykorzystam? Jak mogę ją wykorzystać?